Storybox przedstawia. Klasyka dla dzieci. Dariusz Rekosz. Arsène Lupin. Dżentelmen włamywacz. Fałszywy detektyw. Na motywach serii Maurice'a Leblanca. Czyta Maciej Więckowski. W dobrze strzeżonym więzieniu, nawet takim jak La Santé, wcale nie musi być nudno. Arsène Lupin odkrył to niemal od razu, gdy tylko przekroczył próg swojej celi. Detektyw Ganimard odprowadził go jak starego znajomka, uścisnął mu dłoń i uchylił kapelusza. Żegnam, Lupin, westchnął. Byłeś godnym przeciwnikiem. Aż strach pomyśleć, ale nie bardzo mam się teraz czym zająć, próbował żartować. Panie Ganimard, odparł Arsène. Myślę, że zobaczymy się szybciej, niż się panu wydaje. Nie żegnałbym się tak definitywnie. Ha, drogi Arsenie, ależ oczywiście. Oczywiście, że możemy się spotkać. Chętnie pana odwiedzę. Może być, powiedzmy, za rok? Lupin uśmiechnął się. Mogę się założyć o pański kapelusz, że zjawi się pan tu dużo wcześniej. Ganimard zamyślił się. Poprawił krawat i polecił strażnikom dokładne zamknięcie celi. Przez małe okienko rzucił na pożegnanie. Przyjmuję zakład, drogi Lupin. Arsène zatarł ręce i rozejrzał się po swojej jedynce. Zwykła prycza, prosty stół, drewniany taboret i muszla na nieczystości. Czyżby to było wszystko, czym miał się zadowolić przez najbliższe lata? Oczywiście, że nie. Już nazajutrz dostarczono mu najznakomitsze dania obiadowe wprost z restauracji Le Blanc, znajdującej się przy sąsiedniej ulicy. Do tego wyśmienite cygara Trinidad, zamknięte w cedrowym pudełeczku oraz dwie gazety, jedną lokalną, a drugą krajową. Tajemniczy nadawca, czy właściwie dostawca, zastrzegł sobie anonimowość, lecz naczelnik więzienia podejrzewał, że osobą tą może być sam Arsène Lupin. Dlatego też bacznie go obserwowano. Sprawdzano jego strój przed wyjściem na spacerniak i po powrocie do celi, a także kontrolowano naczynia, w których były dostarczane wspomniane posiłki. Wszystko na nic. Arsène bawił się świetnie. Jadł obficie i smacznie, a do tego chłonął dziennikarskie artykuły, śledząc nie tylko główne wieści. To właśnie jakieś 2 tygodnie po aresztowaniu natrafił na wzmiankę o zamku Malaki, wybudowanym na niewielkiej wyspie, którą Loara opływała nieopodal miasteczka Châteauneuf-sur-Loire. Istotą tej informacji był nie sam zamek, czy też jego położenie, ale fakt, że w ostatnich dniach zakupił go niejaki baron Nathan Cahorn, celem umieszczenia w nim swoich drogocennych dóbr. Była to wspaniała kolekcja mebli, obrazów, fajansów, rzeźb, rycerskiego wyposażenia, dawnego uzbrojenia, a także, o czym artykuł już nie wspominał, zapewne i klejnotów, których rodzina Cahornów dorobiła się w ostatnich 200 latach. Wśród malowideł znaleźć można było dzieła Rubensa i Watteau, wyrwane pazurami, a raczej sporą ilością nie tylko francuskich banknotów, najbogatszym bywalcom sal licytacyjnych w Europie i na świecie. Baron kochał swoje zbiory. Mimo tego, że był wśród kolekcjonerów kompletnym amatorem, wielokrotnie dano mu odczuć, że znakomicie lokuje gotówkę, nabywając chociażby kazalnicę rzeźbioną przez Jeana Goujona. Jego uwielbienie dla historycznych perełek było niczym zazdrosna miłość czy też łapczywość głodnego pustelnika. Zamek Malaki, sprzedany przez pierwotnych właścicieli za kawałek chleba, okazał się idealnym miejscem dla każdego z antyków zakupionych przez Cahorna. Historia tej budowli była tak samo chropowata jak jej mury oraz identycznie niechlujna jak sposób wykończenia bocznych przypór. Postawiona już w średniowieczu, była świadkiem i uczestnikiem niezliczonej ilości walk, oblężeń, szturmów, grabieży, zabójstw i innych makabrycznych atrakcji. Nie było chyba tygodnia, żeby okoliczni mieszkańcy, siedząc w barze Sous le Coq Noir, nie opowiadali sobie o tajemnicach i zbrodniach związanych z zamkiem. Dreszcz przerażenia przechodził po plecach tych, którzy słyszeli tę historię po raz pierwszy. Gdy o brzasku mgła spowijała dolne mury Malaki, wysepkę oraz przybrzeżną część rzeki, Ludzie łowiący ryby w Loarze widzieli rzeczy, których nijak nie potrafili wyjaśnić oraz słyszeli niesamowite odgłosy. Często więc w ogóle z nikim się tym nie dzielili, nie chcąc narazić się na drwiny czy szyderstwa. Do legendy przeszły też rzekome podziemne przejścia, które miały kiedyś wieść od zamku aż do opactwa Marmain oraz w drugą stronę, do ogrodów przy dworze Le Valais. Podziemiami tymi, na polecenie siostrzeńca Karola VII, przekradały się podobno różne ważne osobistości, zapraszane przez młodego panicza z pobliskiego Orleanu. Miał więc zamek kilka tajemnic, których nawet Cahornowi nie udało się odkryć.